Jest godzina 9.07. W naszym studiu cierpliwie przysłuchuje się naszym ogłoszeniom i przeglądom ksiądz prałat Józef Maj i wracamy do rozmowy. Proszę księdza, skoro w przeglądzie prasy była mowa o szerokim świecie, to o szerokim świecie porozmawiajmy. Zaczyna się jutro kongres w obronie chrześcijan w Krakowie, gdzie goście z Polski i z Europy będą rozmawiać o losie naszych braci na Bliskim Wschodzie. Czy to jest tak, że my możemy tak naprawdę cokolwiek zrobić, żeby zapobiec znikaniu Kościoła stamtąd?
Myślę, że można. Ta nasza skromna wizyta, prawda, w Syrii u patriarchy Grzegorza III, ona jednak spowodowała, że Polacy stanęli w czołówce ludzi pomagającym Syrii. Ludzi pomagających Syrii. I to jest wielkie, ogromne zagadnienie, jak skomplikowana jest sytuacja chrześcijan w tamtym świecie. To nie jest tylko sprawa wyznania. To są sprawy cywilizacyjne. To są sprawy historyczne, bo chrześcijanie to są najstarsi mieszkańcy tamtego rejonu świata. I na przykład, kiedy byliśmy teraz i przywitaliśmy tutaj, prawda, Abdo, takiego doradcę, prawda, księdza patriarchy, to w przedziwny sposób, choć Kościół w potrzebie, Caritas, piękne, wspaniałe tam akcje prowadzą. I to jest normalne, że, prawda, dla ludzi najbardziej potrzebne jest to, żeby w co się ubrać i co do garnka włożyć. I w razie choroby czym się leczyć. Prawda? To proszę sobie wyobrazić, ten nasz drobiazg, no, dla nas nie był wcale taki drobiazg, ale w porównaniu z wielkimi akcjami Kościoła w potrzebie, Caritasu i tak dalej, to był drobiazg. Myśmy przetłumaczyli na język aramajski elementarze i podstawowe książki, prawda, takie jakby naszego dawnego Skalskiego, prawda. Jacy ci ludzie są szczęśliwi. Bo to była sytuacja taka, że świadomie nie było dopuszczane tworzenie literatury ani nauki w języku aramajskim. Ten kryzys to spowodował i nasze zainteresowanie. A jednak takie rzeczy są możliwe. Są możliwe. I myśmy się skoncentrowali na pewnej pomocy szkołom. Oczywiście to już raczej to rozumie to nasze zaangażowanie, inteligencja tamtejsza, prawda, bo ludzie prości to na swój sposób odbierają wszystko, ale to spotkało się z dużą życzliwością i wydaje mi się, że jest podstawa do stwierdzenia, że można pomóc. Można pomóc.
Można pomóc, ale są przecież miejsca, na przykład w Iraku, gdzie wspólnoty chrześcijańskie, które były tam od czasów apostolskich, już zniknęły. Całe diecezje zniknęły.
Pan dotyka tutaj sprawy, która jest związana z pewną taką... tendencją antychrześcijańską w świecie, gdzie świadomie wykorzystuje się te nowe, jeszcze nie skrystalizowane do końca, nowe formy imperializmu islamskiego. One się tworzą, to dopiero za jakieś 10-15 lat będzie widoczne ich oblicze, prawda, ku czemu to wszystko ma prowadzić. Więc i wykorzystuje się świadomie te tendencje do, i kierując ostrze przeciw chrześcijaństwu. I to jest zagadnienie, które, o, taka chadecja europejska, zamiast kwęczyć i jęczyć co do Polski, to niech by się tym zajęli. Mają pieniądze, mają intelektualistów, niech się zajmą i określą sytuację, prawda, zarówno Europy, jak i nowych form, prawda, tworzącego się imperializmu islamskiego.
Proszę księdza, a czy to fakt, że te wspólnoty chrześcijańskie zniknęły, że one zostały tak mocno zaatakowane, czy to był efekt uboczny tego całego zamieszania geopolitycznego na Bliskim Wschodzie, czy też jest tak, że jakimś wielkim siłom tego świata zależy na tym, żeby akurat z tego matecznika chrześcijaństwa Kościół zniknął?
Wczoraj byłem na bardzo ważnym spotkaniu, sesji naukowej poświęconej Ormianom. W Turcji żyje ponad 300 tysięcy Ormian, chrześcijan, prawda? I co się okazało? Wczoraj, co się okazało? Że w świecie islamskim nie ma jednolitej koncepcji relacji do chrześcijan. Są bardzo duże różnice. I to jest, uważam, że to tacy politycy jak Hadecja Europejska powinny to wykorzystać i wypracować stosunek nasz do potrzeb chrześcijan bliskowschodnich.
Bardzo jeszcze wiele pytań chciałbym księdzu zadać. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja. Tym razem niestety musimy kończyć. Jest godzina 9:15. Gościem Poranka Wnet był ksiądz prałat Józef Maj. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w programie.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
Trzecia godzina Poranka Wnet. Trzecia godzina poranna.
Jest godzina 9:16, Poranek Wnet na 87,8 FM jeszcze przez cały miesiąc, a może dłużej, kto to wie. W studiu jest kolejny gość, goście przychodzą, wychodzą, ludzie się witają. Okazuje się, że różni goście Poranka Wnet się znają. Poranek Wnet jest takim miejscem, gdzie w Warszawie można się spotkać. Pan Jan Stanisław Ciechanowski, dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Pan jest historykiem, wykładowcą Uniwersytetu Warszawskiego. Przez kilka lat pełnił pan również funkcję szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w rządzie Rzeczpospolitej, poprzednim, nieobecnym. Ale dzisiaj pan jest w naszym studiu przede wszystkim dlatego, że jest pan jednym z nielicznych w Polsce specjalistów od historii hiszpańskiej.
Na pewno. 20 lat zajmowania się tym pięknym krajem.
Czy pan śledzi to, co w tym pięknym kraju dzieje się obecnie?
Tak, oczywiście. No, historia Hiszpanii przez wiele lat była bardzo nudna, bo właściwie nic się nie działo. Normalna demokracja rozwijająca się. W tej chwili ten kryzys kataloński wszystko zmienił.
A skąd kryzys kataloński się wziął? Jak to tak nagle, z punktu widzenia Polaków, którzy tak nie obserwują tego, co się dzieje na Półwyspie Iberyjskim, chociaż coraz częściej jeżdżą tam na wakacje, to tak wybuchło nagle. A to był, rozumiem, proces, który musiał jakoś się przygotować.
Mało kto się tego spodziewał. Wiadomo było, że są ruchy separatystyczne, są ruchy niepodległościowe, jak to inni mówią. One cieszyły się poparciem całej struktury, która się wytworzyła w Katalonii, stawiającej się w konfrontacji do państwa hiszpańskiego, ale myślę, że dla wielu to było zaskoczenie, że nagle przeprowadzono ustawę, która pokazywała drogę ku niepodległości, w której przewidywano referendum. Oczywiście ta ustawa była całkowicie niezgodna z hiszpańskim prawem, nikt tym się nie przejmował i doszło do takiego pseudo-referendum, które trudno traktować poważniej, do całego tego kryzysu, który nie wiadomo jak się skończy.
A jakieś korzenie głębsze, historyczne tego?
Ja myślę, że to jest przede wszystkim kwestia tego, że Hiszpania z takiego bardzo mocnego centralizmu w okresie dyktatury poszła w zupełnie odwrotnym kierunku. To znaczy, to jest państwo, w którym autonomia jest najdalej posunięta, wiele bardziej niż w Republice Federalnej Niemiec, niż w innych federacjach, mimo że teoretycznie jest to państwo jednolite. I w Katalonii wytworzyła się sytuacja, w której miejscowe czynniki sprzyjające idei niepodległości praktycznie cieszyły się dość dużą niezależnością. Przez wiele lat rządy w Madrycie były uzależnione od głosów partii katalońskich. Tam doszło do stworzenia takiego specyficznego mechanizmu, który polegał przede wszystkim na tym, że Katalonia sama decydowała o tym, jak wygląda edukacja w tej autonomii. Katalonia sama w dziedzinie kultury również kształtowała sytuację i to na pewno był kierunek wychowywania młodych generacji w tym kierunku, żeby czuć się Katalończykami, to znaczy nie Hiszpanami. Nagle się okazało, że jak na razie chyba jeszcze większość Katalończyków czuje się jak najbardziej Hiszpanami, bo to, taki był projekt. To znaczy Katalonia od samego początku tworzyła to, co nazywamy Hiszpanią. Kiedyś to było Las Españas, czyli Hiszpanie. Nikt jej nigdy nie podbijał, nikt tam nie wysyłał obcych wojsk. Porównywanie, czasami słychać takie głosy, że to jest tak jak z Irlandią czy Szkocją, no to jest zupełnie inna sytuacja, dlatego że kraje te były najechane przez obcą potęgę, podbite, okupowane. Tutaj nic z tych rzeczy. Katalonia była częścią Królestwa Aragonii, które w pewnym momencie współtworzyło ten projekt Hiszpanii. Oczywiście wiek XIX to jest pojawienie się ruchów narodowych nowego typu. Bardzo długo ruch kataloński nie był rozbieżny z tym ruchem hiszpańskim. No i myślę, że takie przyspieszenie, no to jest XX wiek. Warto też wspomnieć, że w tym całym separatyzmie katalońskim tam bardzo ważną rolę odgrywa coś, czego nie widać na ogół w mass mediach, mianowicie skrajna lewica. To jest jeden z członów tej koalicji, która dąży do oderwania się od Hiszpanii. No to jest ugrupowanie antykapitalistyczne, chcące wyciągnąć Katalonię zarówno z NATO, jak i z Unii Europejskiej. To są tradycje bardzo brutalnej rewolucji, która tam miała miejsce w okresie wojny domowej. I tutaj jest klucz tego braku szacunku dla prawa, bo to jest przekonanie, że wtedy, kiedy my robimy rewolucję, to wszystko nam wolno i żadne ustawy, żadne konstytucje nas nie mogą w tym ograniczać. I stąd mamy tę opowieść o więźniach politycznych. Hiszpania jest krajem demokratycznym, w którym żadne wolności nie są w gruncie rzeczy zagrożone, gdzie prawo działa w taki sposób, jak powinno, i nawoływanie do tego, żeby więźniowie polityczni zostali zwolnieni, jest niczym innym jak wzywaniem do bezkarności osób, które konkretne ustawy naruszają i w związku z tym ich odpowiedzialność. Oczywiście problem polityczny jest duży, nie wiadomo jak to się skończy. Wybory 21 grudnia pokażą, czy to przypadkiem nie będzie tak, że ta koalicja opowiadająca się za niepodległością wygra, no bo wtedy będzie sytuacja bardzo trudna z punktu widzenia państwa hiszpańskiego, które oczywiście obawia się tego, żeby to nie był precedens, dlatego że również Baskowie, pewnie w jakimś stopniu Galicyjczycy dysponują swoimi ruchami narodowymi, które mogłyby również pójść w tym kierunku, czyli w gruncie rzeczy decyduje się w tej chwili przyszłość Hiszpanii.
Powiedział pan, że wpłynęło na rozwój tego separatyzmu fakt, że te władze autonomiczne miały wpływ na model edukacji i że ten model edukacji nie był ogólnopaństwowy, tylko że oni się, jak rozumiem, uczyli innej historii, innej tradycji, innych przekonań.
Tak, no to jest przekonywanie przede wszystkim młodego pokolenia, że Katalonia zawsze była w opozycji wobec Hiszpanii. Nie pokazywanie tego, że tak właściwie to tworzyła tę Hiszpanię. Próbowanie przemycenia różnego rodzaju treści takich, że Katalonia kiedyś była niepodległa. No nigdy tak nie było. No chyba, że w takiej formie jak, nie wiem, kiedyś u nas ziemia sandomierska, prawda, albo Kraków też miał momenty, kiedy można by było mówić o jakiejś odrębności w dawnych wiekach. No nigdy tak nie było, ale oczywiście też trzeba podkreślić, że ten nacisk centralizacyjny na Katalonię występował. To się zaczyna w momencie, kiedy dynastia Bourbonów na początku XVIII wieku dochodzi do władzy, obejmuje tron hiszpański. To są wzorce francuskie, takie bardzo centralizacyjne. One oczywiście nie dotyczyły tylko i wyłącznie Katalonii, tylko wszystkich regionów tradycyjnie bardzo mocnych w Hiszpanii. Zresztą to jest projekt, który właśnie przewidywał tą jedność w różnorodności. I to na pewno przyspieszyło pewne procesy, również centralizm liberalny w XIX wieku. No i dyktatura generała Franco, która tutaj też w tym kierunku wiele złego zrobiło, chociaż oczywiście tutaj też są różnego rodzaju mity, jak na przykład to, że się mówi, że zakazano używania języka katalońskiego. Oczywiście zakazano, ale w administracji katalański był powszechnie używany. Na pewno nastąpiło coś takiego, że dzięki tej edukacji, dzięki temu, że telewizja była całkowicie podporządkowana rządowi i tę wersję oficjalną przedstawiała, liczba osób, które zaczęły odczuwać potrzebę odłączenia się od Hiszpanii, takiego jasnego różnicowania, że my jesteśmy Katalończykami, oni są Hiszpanami, jest o wiele większa niż 20 lat temu. Ja myślę, że jeszcze kilkanaście lat takiej edukacji i takich mas mediów, jakie są w Katalonii, i ta taka opowieść, no co tu dużo mówić, nieprawdziwa, bo ona też stawia Katalonię przeciwko nie tylko Hiszpanii, ale to jest również właśnie tak jak mówiłem, przeciwko Unii Europejskiej w jakimś stopniu, NATO i tak dalej, i tak dalej. Języka się nie używa do tego, żeby się komunikować, tylko się demonstruje i się na przykład używa języka katalońskiego wtedy, gdy ktoś wchodzi do sklepu i mówi po hiszpańsku. To są takie dość trudne do zrozumienia aspekty, których czasami nie widać, ale na pewno jest to kwestia, która w tej chwili się decyduje. Pytanie, czy Madryt pójdzie na jakąś jednak formę kontroli ogólnohiszpańskiej, jeżeli chodzi o edukację, czy też no, w dalszym ciągu będziemy mieli taką sytuację, że ten dyskurs nacjonalistyczny będzie się utrzymywał.
To jest pytanie o model państwa, innymi słowy. Czy to jest tak, że rząd centralny w Madrycie, żeby te dążenia nacjonalistyczne, nie używajmy tego słowa, autonomiczne, jakoś zdusić, musiałby zmienić model państwa, tak? Że Hiszpania z powrotem stałaby się krajem bardziej centralistycznym. Czy to w ogóle jest możliwe?
Ja myślę, że to jest kwestia pewnych elementów kontroli, bo to nie chodzi, żeby Madryt edukował w Katalonii, tylko żeby była jedna spójna wizja, co młody obywatel państwa hiszpańskiego musi wiedzieć o swoim państwie. W tej chwili praktycznie o Hiszpanii nie wie on nic, bo nie jest to przewidziane w dyskursie. Podobne niebezpieczeństwo jest w kraju Basków, gdzie podobnie uczy się historii, w ogóle kultury. Taka trochę prowincjonalizacja w ramach jednego państwa i są różne modele autonomii. Tutaj oczywiście powrót do centralizmu jest całkowicie niemożliwy. Ja myślę, że to była dobra decyzja, żeby zwołać jak najszybciej wybory regionalne, żeby nie było takiego poczucia, że Madryt tutaj będzie za pomocą jakichś dekretów czy jakichś komisarzy zarządzał w Katalonii. I na pewno jest to kwestia, która stanęła na porządku dziennym. To znaczy, co zrobić, żeby dalej nie było tego rodzaju propagandy w szkolnictwie, która no, poza wszystkim jest nieprawdziwa, bo można różne opcje prezentować, jeżeli chodzi o kryzys kataloński. Przecież to jest prawo każdego człowieka, żeby mógł, nie wiem, jako Katalończyk na przykład uważać, że on nie chce być dalej w Hiszpanii, prawda, dopóki nie łamie prawa. Dlaczegoż by nie? Ale czym innym jest właśnie przedstawianie historii w taki sposób, który jest no, ewidentnym orężem, instrumentem politycznym, mającym na celu produkowanie coraz większej liczby obywateli, którzy są przeświadczeni, że Katalonia zawsze była oddzielna i którzy nie rozumieją, że ona zawsze, praktycznie zawsze tworzyła, była bardzo ważnym filarem tego projektu, który się nazywa Hiszpania.
Czy to jest tak, że w innych prowincjach hiszpańskich też są tego typu dążenia? Czy Hiszpanii, innymi słowy, grozi rozpad?
Znaczy, był problem kraju Basków, obecnie mocno osłabiony, dlatego że organizacja terrorystyczna, która była no, takim symbolem kraju Basków, Baskowie często sobie nie zdawali sprawy z tego, że po prostu za granicą widzi się tylko ETA, czyli organizację, która nie tylko była nacjonalistyczna, ale poza tym dążyła do wprowadzenia w kraju Basków dyktatury proletariatu, co trochę nie zawsze się przebijało przez media. Myślę, że jest taki element hiszpańskiej kultury politycznej, który warto podkreślić, mianowicie tam rzadko się mówi w mediach o postawach skrajnych. Nie pokazuje się ich. Nie pokazuje się na przykład w Katalonii tych flag Związku Sowieckiego, gdzie tam naprawdę niektórzy wierzą w to, że to był kraj, który uskuteczniał szczęśliwość społeczną i w ogóle był to raj dla proletariatu. I to jest dość duży problem związany z tym, że tego rodzaju elementy niepokazywane, a bardzo silnie obecne, no czasami zaciemniają ten obraz. I to myślę, że to jest jeden z głównych problemów przekazu. To znaczy to, co się dzieje w Katalonii, trzeba by tłumaczyć trochę na polskie definicje, na polskie postrzeganie polskiej rzeczywistości. My czasami przejmujemy ten dyskurs, który tam się odbywa, tak trochę z dobrodziejstwem inwentarza i wtedy z tego się robi no, zamieszanie, gdzie w gruncie rzeczy nie wiadomo, o co w tym konflikcie chodzi.
Na szczęście czasem są ludzie, których można się zapytać, o co w tym konflikcie chodzi. Ostatnie pytanie, czy wśród sił politycznych Hiszpanii jest jakaś jedna siła, jakiś jeden przywódca, jakaś grupa polityków? Czy są ludzie, którym zależy na tym, żeby ta jedna Hiszpania przetrwała? Kto tam jest głównym motorem takim państwowotwórczym?
Ja myślę, że to jest przede wszystkim duża część narodu hiszpańskiego, która...
Czyli istnieje jeden naród hiszpański jednak.
To oczywiście i ma się dobrze i myślę, że to jest przede wszystkim kraj pomimo różnych trudności dużego sukcesu i przede wszystkim takiego poczucia tożsamości, które w jakimś tam stopniu było zachwiane gdzieś tam w latach 70., 80. ze względu na turbulencje polityczne, ale to jest, myślę, czynnik, który jest bardzo pozytywny. Jeżeli chodzi o postaci, no trudno tutaj mówić. No, obecny rząd na pewno jest rządem, który prowadzi Hiszpanię w dobrym kierunku. Bardzo taka spójna polityka ekonomiczna i myślę też wreszcie po wielu latach, gdzie zostawiano te problemy autonomiczne na boku, w ogóle się nie mieszano do tego, taka refleksja, że jednak no, trzeba, nie wystarczy bronić się przed atakami na jedność Hiszpanii, trzeba działać. Ja myślę, że w tej chwili jeszcze jest taka sytuacja, że większość Katalończyków czuje się Hiszpanami. Jeżeli Hiszpanie z innych części tego pięknego kraju tego nie wykorzystają, no to myślę, że ten podział się będzie pogłębiał i to będzie bardzo, bardzo trudna sytuacja i na pewno jeden z punktów zapalnych w Europie.
Doktor Jan Stanisław Ciechanowski, historyk, znawca dziejów i współczesnej Hiszpanii, był gościem Radia Wnet. Dziękuję panu bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze.